Witam Państwa, jest wtorek, 29 września, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kusowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Epidemia się rozwija, a lekarze krytykują strategię ministerstwa. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 1326 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Od czwartku codziennie potwierdza się rekordową liczbę ponad 1000 nowych przypadków. Najwięcej zakażeń wykryto dziś w województwach małopolskim, mazowieckim i pomorskim. Dziś resort poinformował także o 36 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Najmłodsza to 41-letni mężczyzna z Białegostoku. Wczoraj z powodu COVID-19 w Polsce zmarło 15 osób. W sumie w Polsce zmarły już 2483 zakażone osoby. Minister Adam Niedzielski powiedział na dzisiejszej konferencji, że dla monitorowania rozwoju pandemii to nie liczba nowych zachorowań jest najważniejsza, ale najważniejszym wskaźnikiem jest liczba zajętych łóżek i liczba zajętych respiratorów. Niestety te liczby w ostatnich dniach szybko rosną. Hospitalizacji wymaga już prawie 2400 osób chorych na COVID-19. Jeszcze w piątek było to mniej niż 2000. Rośnie też liczba zajętych respiratorów. W piątek było ich 96, dziś już 141. Lekarze alarmują, że kończą się wolne miejsca na oddziałach zakaźnych. Taką sytuację można zaobserwować m.in. w województwach mazowieckim i lubelskim. System informacji o szpitalach wskazuje tylko 3 wolne miejsca w Lublinie, w Puławach i Chełmie 0, w Warszawie podobnie. Wojewoda lubelski Lech Sprawka zapewnił wczoraj, że w województwie będzie więcej miejsc dla chorych na COVID-19. Od 1 października w Lubelskiem ma przybyć w sumie 60 łóżek. Utworzony ma być dodatkowy oddział zakaźny w jednym ze szpitali w Lublinie. Dziś minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że w ostatnim tygodniu zwiększono liczbę miejsc dla chorych na COVID-19 w całej Polsce o 1200. Wielu lekarzy krytykuje strategię nowego ministra, która zakłada co prawda możliwość kierowania na testy przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej po teleporadzie, ale tylko w przypadku występowania jednocześnie 4 objawów – gorączki, duszności, kaszlu i utraty węchu lub smaku. Jeśli pacjent nie ma wszystkich objawów, ma się stawić osobiście w przychodni. Lekarze wskazują, że często zakażeni nie mają wszystkich 4 objawów, a przyjście bez testu do ośrodka zdrowia stwarza duże ryzyko zakażenia innych pacjentów. Podkreślają też małą liczbę przeprowadzanych testów. Dziś w programie Idź Pod Prąd na żywo mówiła o tym lekarz Małgorzata Kubicka-Frączek.
Ani to funkcjonowanie, w sensie tych 4 objawów, dzięki którym tylko lekarz rodzinny może wysyłać przez teleporadę, to jest absurd. W wszystkich krajach Europy jest szerokie testowanie i lekarz pierwszego kontaktu wysyła osobę podejrzaną o koronawirus bez badania fizykalnego na testy i tego się domagamy, ponieważ pacjenci covidowi czy podejrzani o zarażenie to nie są jedyni pacjenci POZ-u. To będzie stanowiło, powiedzmy, no tak statystycznie może 15-20% naszych pacjentów. Co zresztą, jeżeli będziemy przyjmować ich naprzemiennie. Jeśli taka placówka obejmuje, powiedzmy, 15 tysięcy pacjentów i wystarczy, że przyjdzie jeden zarażony, nawet nie mając świadomości swojego zarażenia i zamknie się tą placówkę na 14 dni, to nie wiem, czy minister Niedzielski wie, co zrobić z 15 tysiącami pacjentów wymagających porady, wymagających kontynuacji leczenia, wymagających zbadania z innych powodów. Jeśli ta strategia nie zostanie przez ministra Niedzielskiego poprawiona, epidemia się bardzo rozhula i przypuszczam, że system zacznie się po prostu walić i to zacznie się walić, zanim jeszcze dojdzie do szczytu zachorowań w tej epidemii. Już w tej chwili brakuje miejsc w Lubelszczyźnie, mazowieckim, łódzkim, krakowskie to już z tydzień temu o tym mówiło. Zmiana tej strategii, czyli przede wszystkim testowanie, testowanie, testowanie. Pieniądze na testy muszą się znaleźć. Jak? To niech sobie rząd wymyśli. Skoro przeznaczył 2 miliardy na TV PiS, skoro do tej pory nierozliczone są umowy też Umowskiego dotyczące respiratorów, zakupił je za ogromne pieniądze, respiratorów nie ma, no to niech przynajmniej pieniądze z tego zostaną zwrócone, bo inaczej po prostu nie ma szans wyjścia z tego dobrze. Druga rzecz, lekarz pierwszego kontaktu ma mieć możliwość kierowania przez teleporadę na testy.
Minister zdrowia ogłosił dziś pewne zmiany w strategii postępowania z zakażonymi pacjentami. Modyfikacja polega na tym, że teraz pacjent z dodatnim wynikiem testu wróci do lekarza POZ lub do szpitala na pierwszym poziomie. Lekarz dokona oceny. Jeśli choroba przebiega bezobjawowo lub skąpoobjawowo, wtedy lekarz POZ lub lekarz z pierwszego poziomu będzie mógł wydać decyzję o izolacji domowej, powiedział szef resortu zdrowia. Podkreślił też, że do końca tego tygodnia mają powstać specjalne rozporządzenia, w których zostanie opisany schemat postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie oraz ze stwierdzonym zakażeniem. Minister Niedzielski poinformował również o planie wprowadzenia nowych ograniczeń związanych z epidemią. Wkrótce ma być przedstawiony projekt rozporządzenia, który wprowadzi nowe limity liczby osób biorących udział w zgromadzeniach, w tym w przyjęciach rodzinnych. W strefie zielonej do 100 osób, w strefie żółtej do 75 osób, w strefie czerwonej do 50 osób. Zgodnie z projektowanymi zmianami w strefie czerwonej pojawi się nowe ograniczenie. Ograniczenie działalności restauracji, pubów i barów do godziny 22. Z kolei obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zostanie rozszerzony i będzie obowiązywał również w strefie żółtej, a nie jak do tej pory tylko w strefie czerwonej. Epidemia koronawirusa w Polsce przybiera na sile i wedle prognoz potrwa to jeszcze przez jakiś czas. Modele statystyczne przewidują, że szczyt epidemii może przypaść nawet na pierwszy kwartał przyszłego roku. Jak przygotować się na okres zwiększonego ryzyka, o tym mówiła lekarz Małgorzata Kubicka-Frączek.
Warto sobie zrobić jakiś zapas dla rodziny, żeby mieć maseczki, żeby mieć jakieś środki dezynfekcyjne. Jeśli chodzi o pacjentów, którzy są w POZ-cie, ale nie mają jakichś, powiedzmy, bardzo dużych dolegliwości wymagających interwencji medycznej. Jeśli tylko jest to kwestia drobnych przeziębień czy kontynuacji leczenia, proszę Was, żebyście nie naciskali na wizytę osobistą tylko w banalnych sytuacjach. I jeśli chodzi o leki, po prostu na ile jest możliwość przepisać sobie na dłuższy okres. Ja już swoim pacjentom mówię, żeby nawet tym, którzy muszą się liczyć z każdą złotówką, że na pewno na tym nie stracą, bo widzę, że z miesiąca na miesiąc ceny leków nadciśnieniowych, na choroby, na niewydolność serca, na POHP, te ceny zaczynają iść w górę. O złotówkę, o 3 złote, o 4 złote. Także jeśli nawet kupią, zainwestują w tej chwili troszkę więcej, na pewno na tym nie stracą, bo za te same leki za miesiąc, za dwa miesiące zapłacą więcej. Jeszcze, i tak naprawdę sezon infekcyjny się nie zaczął, gdzie za miesiąc możliwość zetknięcia się z osobami chorymi albo stania w deszczu na dworze, żeby się weszło do apteki, będzie bardzo, bardzo duża.
Na całym świecie odnotowano już ponad 1 000 000 zgonów osób zakażonych chińskim koronawirusem. Partie koalicyjne przyjęły nowy skład rządu. Dziś po południu odbyło się spotkanie liderów Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia. Jak poinformowała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska, na spotkaniu zaakceptowano nowy skład rządu. Jednak oficjalnie nie podano jeszcze informacji o nowych ministrach. Z nieoficjalnych informacji pozyskanych przez portal Onet wynika, że Jarosław Kaczyński, tak jak zapowiadano, zostanie wicepremierem i szefem nowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Państwa. Ponadto wicepremierami mają być Piotr Gliński, który będzie też ministrem kultury i sportu, i Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, oraz Jarosław Gowin, który będzie kierował resortem rozwoju i pracy. Ministrem rolnictwa ma zostać Grzegorz Puda, sprawozdawca kontrowersyjnej ustawy o zwierzętach. Przemysław Czarnek obejmie powstały z połączenia dwóch ministerstw resort edukacji i nauki. Zbigniew Ziobro nadal będzie kierował resortem sprawiedliwości, Mariusz Błaszczak resortem obrony, Mariusz Kamiński ministerstwem spraw wewnętrznych, a Zbigniew Rau resortem spraw zagranicznych. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Konfederacji za 2019 rok. Jak poinformował dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Krzysztof Lorenc, przyczyną są naruszenia w czasie kampanii wyborczej. Komitet przyjął wartości niepieniężne, których przyjąć nie mógł zgodnie z ustawą, powiedział Lorenc. Jak wyjaśnił, wartość przyjętych świadczeń była mniejsza niż 1% przychodów Komitetu Wyborczego, dlatego zgodnie z kodeksem wyborczym nie odrzucono sprawozdania komitetu, ale dla sprawozdania partii obowiązują inne reguły. W uchwale zapisano, że komitet przyjął niedozwoloną przepisami kodeksu wyborczego korzyść majątkową w postaci co najmniej jednego roll-upu innego podmiotu. Miał być to zakupiony na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego roll-up Komitetu Wyborczego Konfederacja Korwin Brown Leroy Narodowcy. Skarbnik partii Michał Wawer zapewnia, że zarzut jest nieprawdziwy, ponieważ roll-up został wydrukowany prawidłowo w kampanii sejmowej, ale przez pomyłkę wysłano do drukarni nieprawidłowy stary wzór. Partia zapowiada wniesienie skargi do Sądu Najwyższego. Jeżeli sprawozdanie zostanie ostatecznie odrzucone, Konfederacja straci prawo do otrzymywania państwowej subwencji przez 3 lata. Rocznie Konfederacja otrzymuje 6 800 000 zł subwencji. Zaostrza się konflikt między Armenią a Azerbejdżanem. 95 osób, w tym 11 cywilów, zginęło od niedzieli w starciach wojsk Armenii i Azerbejdżanu w Górskim Karabachu, czyli terytorium, o które walczą oba państwa. Ministerstwo Obrony Armenii podało, że ponad 200 żołnierzy armii armeńskiej zostało rannych. Jeszcze w niedzielę władze Karabachu podawały informacje o 16 ofiarach śmiertelnych. Tego samego dnia Ministerstwo Obrony Azerbejdżanu informowało o zajęciu 6 miejscowości przy tzw. linii kontaktowej. Armenia zaprzecza tym doniesieniom. W Armenii i Górskim Karabachu ogłoszono stan wojenny. Na Twitterze ambasady Polski w Armenii pojawiło się oświadczenie, w którym czytamy: w związku z ogłoszeniem w Republice Armenii stanu wojennego, ambasada RP w Erywaniu prosi obywateli RP przebywających w Armenii o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do zaleceń władz miejscowych dla obcokrajowców w przypadku ich ogłoszenia. Podobny komunikat pojawił się na Twitterze ambasady Polski w Azerbejdżanie. Z uwagi na napiętą sytuację wzdłuż granicy Armenii z Azerbejdżanem i ogłoszeniem stanu wojennego, ambasada RP w Baku zaleca unikanie podróży poza obszar Półwyspu Apszerońskiego. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie tłumów oraz śledzenie informacji. Walki o Górski Karabach rozpoczęły się w 1988 roku, jeszcze przed upadkiem Związku Sowieckiego. Potem wojnę o te tereny kontynuowały niepodległo już Armenia i Azerbejdżan. W 1994 roku podpisano zawieszenie broni. Sąd zablokował wprowadzenie ograniczeń na TikToka w Stanach Zjednoczonych. Sąd w dystryktu Columbia orzekł, że decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o nałożeniu ograniczeń na aplikację TikTok na terenie Stanów Zjednoczonych nie może zostać wprowadzona w życie. Sąd uznał, że najpierw trzeba ustalić legalność decyzji prezydenta. W nocy z niedzieli na poniedziałek w Stanach Zjednoczonych miał wejść zakaz pobierania TikToka. Od wczoraj możliwe miało być tylko aktualizowanie wcześniej zainstalowanej aplikacji. Sąd wydał orzeczenie o blokadzie ograniczeń po wniosku przedstawionym przez właściciela aplikacji, czyli chińską firmę ByteDance, która ubiegała się o wstrzymanie decyzji. Prawnicy TikToka oskarżyli prezydenta Donalda Trumpa, że próbami blokowania aplikacji złamał 1. i 5. poprawkę do amerykańskiej konstytucji, mówiącą o wolności słowa i gwarancji sprawiedliwego procesu przed sądem. Firma ByteDance decyzją Donalda Trumpa ma czas do 12 listopada na sprzedanie działającej w USA filii TikToka amerykańskiej firmie. Obecnie trwają rozmowy między ByteDance a amerykańskimi spółkami Walmart i Oracle. Stany Zjednoczone ostrzegają, że islamscy terroryści transportują materiały wybuchowe do Europy. Hezbollah transportuje saletrę amonową do Europy, oświadczył 17 września główny specjalista Departamentu Stanu do spraw terroryzmu Nathan Sales podczas spotkania z przedstawicielami organizacji American Jewish Committee. Sales w przemówieniu opisał sprawy z 2012 i 2015 roku, kiedy Hezbollah próbował przeprowadzić atak na Cyprze, w ramach którego miał zgromadzić 8 ton saletry amonowej. Specjalista amerykański dodał, że także w 2015 roku Hezbollah prowadził działania w Wielkiej Brytanii mające na celu przewiezienie 12 tysięcy apteczek pierwszej pomocy zawierających zapakowaną saletrę. Sales zaznaczył, że tego typu proceder przeprowadzany był do tej pory także w Niemczech, Belgii, Francji, Hiszpanii, Włoszech i Szwajcarii. Podobne informacje przekazuje gazeta Times of Israel, która także podała, że w miastach europejskich Hezbollah gromadzi saletrę. Michael Ortmann, ekspert niemieckiej rozgłośni RTL do spraw terroryzmu, już w sierpniu twierdził, że w magazynach w południowych Niemczech służby znalazły kilkaset kilogramów saletry amonowej. Chińscy komuniści prześladują chrześcijańskie szkoły. Portal Bitter Winter podaje, że Komunistyczna Partia Chin prześladuje szkoły prowadzone przez kościoły i wspólnoty chrześcijańskie. Komuniści zmuszają pracowników tych szkół do promowania wśród uczniów propagandy komunistycznej. Portal opisuje przypadek szkoły w mieście Ningbo w chińskiej prowincji Zhejiang, która od kilku miesięcy pada ofiarą prześladowań ze strony urzędników. W czerwcu pracownicy kilku miejskich instytucji rządowych wspólnie doprowadzili do zatrzymania dyrekcji i nauczycieli szkoły za nielegalne prowadzenie placówki edukacyjnej. Podczas przesłuchań zapytano o ich przekonania religijne i członków rodziny. Urzędnicy chcieli również ustalić, czy szkoła otrzymała finansowanie z zagranicy. Portal podaje, że przez całe lato szkoła otrzymywała nakazy od władz miasta, by wyświetlać dzieciom filmy propagandowe oraz organizować zajęcia patriotyczne. Szkoła jest obiektem ataków już od lat. W listopadzie 2018 roku placówka została zamknięta za brak wymaganej zgody na działalność. Dziś ma odbyć się pierwsza debata kandydatów w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. O godzinie 3 nad ranem polskiego czasu w Cleveland w stanie Ohio rozpocznie się starcie obecnego prezydenta, kandydata partii republikańskiej Donalda Trumpa z kandydatem demokratów Joe Bidenem. Tematami debaty będą m.in. epidemia COVID-19, kryzys gospodarczy i sprawy rasowe. O wielkim znaczeniu nadchodzących wyborów w Stanach Zjednoczonych mówił pastor Paweł Chojecki.
Wybory listopadowe to jest wojna o polityczną, a może i też duchową, bo pamiętamy, że zwycięstwo Trumpa dało impuls duchowy dla całego świata. Ludzie, którzy kochają wolność, kochają Boga, kochają wartości chrześcijańskie, odważnie zaczęli mówić, odważnie zaczęli przyznawać się do Jezusa i Jego słowa. Wybór Trumpa dał impuls duchowy. Przegrana Trumpa i zwycięstwo tego człowieka, który jawnie mówi, że odwróci wszystko to, co dobrego, znaczy on to nazywa złym, ale wiecie, my ze swojej perspektywy mówię, to, co dobrego zrobił Trump, on odwróci i wzmocni potencjał komunistycznych Chin, bo z nimi jest związany tak naprawdę. Tu dla chrześcijan sprawa wyboru jest prosta. Pytanie, czy szczególnie Polonia, bo na nią jakiś tam wpływ mamy, zrozumie ten bardzo ważny kontekst cywilizacyjny. To jest wojna o nasze być albo nie być.
To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19:00. Do zobaczenia.